Sakramenty w życiu duchowym. W rozważaniach o duchowości Ducin Altum, które w tym roku poświęcamy problematyce liturgii i duchowości liturgicznej, trzeba zająć się sakramentami, gdyż, jak zaznaczyli ojcowie Soboru Watykańskiego II przed 50 laty, sakramenty, obok ofiary eucharystycznej, stanowią ośrodek całego życia liturgicznego. Dla urzeczywistnienia wielkiego dzieła zbawienia, Chrystus Pan, jak w Eucharystii, w Słowie Bożym i we wspólnocie Kościoła, tak samo w sakramentach świętych jest stale i rzeczywiście obecny do tego stopnia, że przykładowo można powiedzieć, iż kto chrzci, to sam Chrystus udziela łaski chrztu. Sakramenty święte, jak uczy Sobór Watykański II, mają potrójny cel. Jest nim najpierw uświęcenie człowieka. Oznacza to, że chrześcijanin nie może spełnić swego podstawowego powołania, jakim jest świętość, bez intensywnego życia sakramentalnego, zwłaszcza pokuty i Eucharystii. W związku z tym całe życie duchowe ma jednoznacznie charakter sakramentalny. Drugim celem sakramentów, według tego, jak uczą ojcowie soborowi, jest budowanie mistycznego ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Co więcej, jak czytamy w pierwszych słowach soborowej konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. A zatem Kościół, jako mistyczne ciało Chrystusa i zarazem święty lud Boży, nie tylko sprawuje sakramenty, ale sam jest sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem. W przytoczonych słowach znajdujemy zwięzłą, ale bardzo trafną definicję sakramentu. Jest to widzialny znak i zarazem narzędzie zjednoczenia człowieka z Bogiem. Wobec tego sakramenty osiągają trzeci zasadniczy cel wskazany w nauczaniu soborowym. Jest to oddawanie czci Bogu, głównie poprzez zjednoczenie z Nim. Jednocząc nas z Bogiem, stają się czymś w rodzaju kanałów łaski Bożej, czyli uświęcającego nas samoudzielania się boskich osób, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oprócz tego sakramenty, będąc widzialnymi znakami wskazującymi na niewidzialną rzeczywistość boskiej Trójcy, mają na celu pouczać za pomocą słów oraz rzeczy, budząc wiarę i dając impuls do jej wzrostu. Jednocześnie, jak mówiłem niedawno, sakramentalne znaki tę wiarę zakładają. Z tego względu ojcowie soborowi wyrażają wielką troskę o to, aby wierni łatwo mogli rozumieć znaki sakramentalne i gorliwie je przyjmować, gdyż są one ustanowione dla podtrzymania życia chrześcijańskiego. Zgodnie z tym zaleceniem podejmujemy w ramach naszego cyklu omawianie natury poszczególnych sakramentów oraz ich roli w życiu duchowym, sięgając również do pewnych informacji historycznych, które są ważne dla lepszego zrozumienia ich istoty oraz funkcji. Zacznijmy zatem od zarysu historii samego pojęcia sakrament, które w Piśmie Świętym pojawia się tylko jeden raz w liście świętego Pawła do Efezjan, tam, gdzie apostoł porównuje relację męża i żony do związku Chrystusa ze swoim Kościołem. To łacińskie słowo sacramentum rozpowszechniło się w III wieku wraz z jego greckim odpowiednikiem mysterium. To ostatnie pojęcie pojawiło się rzadziej, gdyż obawiano się, aby nie kojarzono go z pogańskimi misteriami, takimi jak na przykład bakanalia. Na ogół bowiem polegały one na różnych obrzędach orgiastycznych. Częściej więc używano pojęcia sakramentum, które pierwotnie oznaczało rytuał przysięgi wojskowej w rzymskim legionie. Odnosząc to słowo m.in. do chrztu, chciano przez analogię podkreślić, że tak jak żołnierz mocą przysięgi, nawet za cenę śmierci, na zawsze zobowiązuje się do służby i posłuszeństwa Cezarowi, tak samo chrześcijanin przez sakrament chrztu na zawsze i nieodwołalnie zobowiązuje się do służby Chrystusowi Królowi. Począwszy od świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu i potem świętego Augustyna, terminów sakramentum i mysterium zaczęto używać łącznie na oznaczenie tego samego znaku, przy czym pierwsze pojęcie, sakramentum, oznaczało to, co w nim widzialne, zaś drugie, mysterium, to, co niewidzialne. Z czasem jednak zaczęło słabnąć znaczenie elementu widzialnego, natomiast coraz więcej uwagi poświęcano niewidzialnej, a więc misteryjnej stronie sakramentu, który zaczęto rozumieć jako tajemne działanie Ducha Świętego w człowieku. Dużym problemem w okresie późnego średniowiecza był brak określonej liczby sakramentów świętych. Jedni z autorów, jak na przykład Fulbert z Chartres, uznawali tylko dwa – chrzest i Eucharystię. Inni zaś, na przykład święty Piotr Damiani, wyliczał ich aż 12. Były to m.in. chrzest, bierzmowanie, namaszczenie chorych, konsekracja biskupa, konsekracja króla, ustanowienie kanonika, poświęcenie kościoła, profesja mnicha, małżeństwo i pokuta. Święty Bernard z Clairvaux przyjmował liczbę 10 sakramentów, w tym wielkoczwartkowe umycie nóg. W tym samym czasie, głównie pod wpływem Piotra Abelarda, rozróżniano sakramenta majora, czyli sakramenty większe, takie jak chrzest, bierzmowanie, eucharystia, namaszczenie chorych i małżeństwo, oraz sakramenta minora, to znaczy sakramenty mniejsze, do których zaliczano m.in. to, co obecnie określane jest jako sakramentalia, o których powiem więcej za tydzień. Stopniowo krystalizowało się rozumienie sakramentalnego znaku, w czym dużą rolę odegrał święty Tomasz z Akwinu, według którego głównym sprawcą sakramentu i jego uświęcających skutków człowieku jest sam Chrystus. W ten sposób wypracowano regułę ex opere operato, która oznacza, że sakramentalny znak przynosi uświęcającą skuteczność na mocy samego zbawczego dzieła Chrystusa, niezależnie od zasług czy doskonałości życia tego, kto dany sakrament sprawuje, byleby wykonywał go poprawnie i z odpowiednią intencją. Pod wpływem nauki świętego Tomasza z Akwinu i błogosławionego Jana Dunsa Szkota stwierdzono, że 3 sakramenty, to jest chrzest, bierzmowanie i święcenia kapłańskie, są niepowtarzalne, gdyż pozostawiają w duszy tak zwany charakter sakramentalny, czyli coś w rodzaju nieusuwalnego znamienia, czy też pieczęci, wskazującej na przynależność do Chrystusa. Liczbę 7 sakramentów ustalił Sobór we Florencji, który odbywał się w latach 1438-1445. Wśród nich znalazły się chrzest, bierzmowanie, pokuta, eucharystia, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Ta liczba ma raczej znaczenie symboliczne. Określa bowiem pełnię lub całość ludzkich spraw włączonych w proces uświęcenia. pierwsze 5 sakramentów wiązano z doskonaleniem i rozwojem duchowym człowieka i miały one zasadniczo charakter indywidualny. Zaś 2 ostatnie, a więc kapłaństwo i małżeństwo, miały znaczenie wspólnotowe i wiązano je ze wzrostem Kościoła. Obecnie 7 sakramentów świętych dzieli się na 3 grupy. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, którymi są chrzest, bierzmowanie i Eucharystia, sakramenty uzdrowienia, a więc pokuta i namaszczenie chorych, a także sakramenty w służbie wspólnoty Kościoła, czyli małżeństwo i kapłaństwo. W podsumowaniu dzisiejszej refleksji, która jest wprowadzeniem w cykl rozważań o sakramentach, wypada jeszcze przypomnieć naukę katechizmu Kościoła katolickiego. Otóż podkreśla on, że wszystkie sakramenty Nowego Przymierza zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa, nie zaś przez ludzi. Stwierdza ponadto, że wszystkie słowa i czyny Jezusa w czasie Jego ziemskiego życia miały charakter zbawczy i są podstawą tego, czego Chrystus udziela teraz przez szafarzy swojego Kościoła w sakramentach. Godne uwagi jest również podkreślenie, że omawiane przez nas sakramentalne znaki są sakramentami Kościoła w podwójnym znaczeniu, a mianowicie są sakramentami sprawowanymi przez Kościół i dla Kościoła. Pierwsze sformułowanie oznacza, jak mówiłem na wstępie, że cały Kościół jest sakramentem działania Chrystusa, który dokonuje w nim swego dzieła dzięki posłaniu Ducha Świętego. Natomiast drugie sformułowanie mówi o tym, że sakramenty budują Kościół, ponieważ, jak uczy katechizm, ukazują i udzielają ludziom, zwłaszcza w Eucharystii, tajemnicę komunii Boga miłości jednego w 3 osobach. Katechizm stwierdza ponadto, że sakramenty, będące mocami, które wychodzą z zawsze żywego i ożywianego ciała Chrystusa oraz działaniami Ducha Świętego urzeczywistnianymi w Jego ciele, którym jest Kościół, są arcydziełami Bożymi w nowym i wiecznym przymierzu. Skoro są więc arcydziełami Bożymi, to z tym większą gorliwością należy je przyjmować i cenić ten dar jako największy skarb.